które nosimy całe życie, z którymi, które nam bardzo, mam nadzieję, też ciążą przez całe życie. Ale przede wszystkim będzie właśnie o słuchaniu Chrystusa. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie wstęp Sebastiana do dzisiejszego nabożeństwa, kiedy mówił o tym, że reprezentuje Chrystusa i właśnie dokładnie o tym traktuje ten dzisiejszy urywek z Ewangelii Jana, że kiedy jesteśmy, gromadzimy się tutaj, by słuchać, by uczestniczyć w nabożeństwie, gromadzimy się po to, żeby słuchać nie ludzkich opinii, ale samego Chrystusa. Tak więc przeczytam może jeszcze na początek dwa pierwsze wersety z dzisiejszego urywka. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima i przechadzał się Jezus w świątyni przy sionku Salomona. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo, jak ono jest prawdziwe, jest mieczem obosiecznym, ostrym, który jest w stanie rozciąć naszą obłudę, jest w stanie wywlec na światło to, co próbujemy ukryć. Dziękujemy, że Twoje słowo nas zabiło, tak abyśmy mogli żyć, abyśmy wreszcie umarli dla swojego grzechu, dla siebie samych, a mogli żyć dla Ciebie. Prosimy, aby również dzisiejszego poranka Twoje słowo, Ty, Duchu Święty, poprzez swoje słowo, abyś dokonał w nas swojego dzieła. Amen.
Amen.
Tak więc głównie będzie o słuchaniu Chrystusa. Słuchanie, oznaka wiary i zbawienia. Zdolność słuchania jest czymś, o czym wielokrotnie mówiliśmy, na co wielokrotnie zwracaliśmy już uwagę. Jak już powiedziałem, dwukrotnie o tym traktuje dzisiejszy urywek. Nie ma chyba bardziej zbawiennej zdolności niż właśnie ta zdolność słuchania. W Rzymian, w 10 rozdziale czytamy, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? I 3 wersety później, w 10 rozdziale, 10-17, w liście do Rzymian, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Tak więc te dwie czynności, te dwie rzeczy są bardzo blisko ze sobą połączone, są wręcz nierozerwalne, nierozerwalnie połączone. Wiara i słuchanie. Słuchanie i wiara. Wszyscy ludzie, ponieważ jesteśmy z natury pełni pychy, uwielbiają jednak co? Uwielbiają przerywać innym. I teraz, jeśli chodzi o porównanie naszej kultury z innymi kulturami, to nie wypadamy za dobrze. Ja bym powiedział, że wypadamy gorzej niż co niektóre kultury, jeśli chodzi o właśnie o przerywanie innym w środku zdania. Ale pewnie są jeszcze kultury, które są gorsze od naszej, ale to mierne pocieszenie. Prawda jest jednak taka, że wolimy mówić zamiast poczekać, zamiast słuchać. Nie przejmujemy się zbytnio pouczeniem słowa, które znajdujemy w Księdze Przypowieści 18:13. Przypowieści 18:13. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność, głupotę i naraża się na hańbę. Czyli ktoś, kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza tylko, że jest bezmyślny i naraża się na hańbę. Niestety wszystkim nam się to zdarzało. My już wiemy zawczasu, co osoba chce powiedzieć, znamy ją na wylot. Nie będę czekał, aż znowu będzie wygłaszała to, co i tak wiem, że za chwilę powie. Wolimy mówić, zamiast zadawać pytania. Nasze sądy są już gotowe zawczasu. Mamy przygotowaną odpowiedź, nie potrzebujemy nikogo wysłuchiwać. Biblia mówi, jeżeli to jest w nas, to zachowujemy się jak głupek, zdradzamy jedynie, że jesteśmy bezmyślni, pozbawieni rozsądku I tak naprawdę narażamy się, prowadzimy się w kierunku hańby. Między innymi to jest przyczyna, dla której dzieci są z nami podczas nabożeństwa. To nie jest główna pewnie przyczyna, ale jedna z główniejszych przyczyn, że dzieci mamy razem z nami podczas nabożeństwa. Co częstokroć nie spotyka się ze zrozumieniem rodziców. Rodzice chcą ulgi, chcą odpocząć i posłuchać czegoś wreszcie, spokojnie, chociaż raz w tygodniu, podczas gdy no, niestety muszą zajmować się dziećmi, jeszcze czuć się często jakieś zawstydzenie niepotrzebne i tak dalej. Podczas gdy prawda jest taka, że samoopanowanie, czyli zdolność słuchania innych, a co to znaczy zdolność słuchania innych? To znaczy postawienie siebie na drugi plan, bo to jest słuchanie. Słuchanie polega na postawieniu siebie na drugim planie. Szacunek dla innych okaże się zbawienne dla dzieci. To jest jedna z najbardziej zbawiennych zdolności, które nabożeństwo również, jak powiedziałem, poboczna zdolność, ale też wypracowuje. Co więcej, szum dzieci okazuje się zbawienny również dla dorosłych. Trzeba się skupić, trzeba słuchać. Słuchajcie, nie ma usprawiedliwienia na niesłuchanie. To, że jest jakiś hałas, ktoś zapłacze, coś, jakiś harmider, to nie jest usprawiedliwienie, żeby nie słuchać. Częstokroć nam się wydaje, że my mamy słuchać w jakichś dziwnych warunkach idealnej ciszy, w jakimś laboratorium, gdzie nie ma, w jakimś wyciszonym pokoju. O, wtedy dopiero będę w stanie pochłonąć to kazanie i nic nie uronić. Słuchajcie, to jest jakiś świat iluzji wyidealizowany. Dlaczego? Dlatego, że tak nasze życie jest życiem pośrodku zakłóceń. Tak wygląda nasze życie. Możesz się gniewać na to, może cię to obrażać, ale taka jest rzeczywistość. Żyjemy pośród wojny. Słuchajcie, cały czas prowadzimy wojnę. Pamiętacie, Jan Calvin napisał swoje dzieła, kiedy był ścigany, uciekał z jednego kraju do drugiego. Tak więc nasze osiągnięcia, nasza służba, nasze życie dzieje się pośrodku wojny, nie pośrodku harmonii, kiedy wszystko się układa według naszych myśli. Cały czas mamy do czynienia z wojną. I dzisiejszy urywek właśnie jest o słuchaniu. Jak to niestety bywa, każda dobra rzecz ma również swoją imitację z piekła rodem, podobnie i słuchanie. Dzisiejszy urywek mówi o słuchaniu, szczególnie o słuchaniu Chrystusa. Na początku mówiłem w ogólności o słuchaniu, ale urywek precyzyjnie udaje się do słuchania Chrystusa. Jeżeli pamiętacie jeszcze dwa początkowe wersety, była zima, obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Jezus przechadzał się w przysionku z Salomonowym. To są dwa pierwsze wersety. Wydarzenie, które miało miejsce w grudniu, najprawdopodobniej podczas święta Hanuka, święta świateł w zimie. I celebrowano, świętowano poświęcenie świątyni po jej desekracji w 169 roku przed Chrystusem. Antioch, Grek, władca grecki ustanowił kult Zeusa w świątyni. Wybuchło powstanie, Juda Machabeusz w końcu wygrał w 164 roku przed Chrystusem. I wtedy zbezczeszczona świątynia potrzebowała być wyświęcona na nowo. W tym celu właśnie zapalono, w tym celu, jak podają mity, jakieś opowiadania, legendy i mity, oliwa, która się paliła w świątyni, pomimo że był jej dramatyczny brak, to jednak oliwa paliła się, lampa paliła się nieustannie w cudowny sposób przez 8 dni. Stąd też wśród Żydów jest to określane jako święto świateł. Ciekawe jest, że również werset mówi nam o tym, że Jezus przechadzał się w przysionku Salomonowym. Według Juska i innych historyków podobno to była jedyna część świątyni zachowana z pierwotnej Salomonowej świątyni. Wszystko inne Herod odbudowywał, wszystko inne było nowsze, podczas gdy ta część była jedyną, która jeszcze datowała z czasów Salomona. I ciekawe, być może nasz Pan przechadzał się właśnie w tym miejscu, dlatego że to było jedyne, tak naprawdę, jak zaraz zobaczymy, jedyne, co nawet przypominało prawowierność, zgodność ze Słowem Bożym w całych tych zabudowaniach i w całych tych obrzędach, które miały miejsce. Ale zobaczcie, oto Żydzi są zaangażowani właśnie w swoje obrzędy, o których Tora nie mówi, Pismo nie mówi, upamiętniające zbezczeszczenie świątyni. I teraz jaki jest kontekst? Oto Pan świątyni przechadza się po świątyni. Oto chwała świątyni, bo On jest chwałą świątyni. Oto chwała świątyni przechadza się po niej, po środku niej. Sam Bóg nawiedził swoją świątynię, ale ta rzecz jest kompletnie zakryta przed oczami Żydów. Największa oczywistość, jaka jest na tym świecie, okazuje się, że jest przed nimi ukryta. I to nie tylko Pan świątyni i chwała świątyni przechadzała się po świątyni, znajdowała się w świątyni, ale jak wiemy, Chrystus to prawdziwa świątynia Pana. Czyli sama świątynia, prawdziwa świątynia była w świątyni, podczas gdy Żydzi zajęci swoimi obrzędami nie dostrzegli, jak powiedziałem, tej największej oczywistości na tym świecie. Następnie przychodzą do tego, aby zadać Jezusowi pytanie. I wygląda to następująco. Werset 24. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Jak długo? Wyglądają, Żydzi jawią się jako ci, którzy chcą słuchać, którzy mają otwarty umysł. Jedyna rzecz, której im brakuje, to jasności. I ciekawe jest to, że ludzie, którzy są bezbożni, grzesznicy, oskarżają właśnie Ewangelię o brak jasności, o ciemność, że w Ewangelii znajduje się ciemność, podczas gdy bynajmniej ciemność nie znajduje się w naszych sercach. To nie tu jest problem. Problem nie leży z nami, problem leży w tym twoim przesłaniu niejasnym i niewyraźnym. Wydaje się, że jeżeli wreszcie usłyszą Żydzi jasną odpowiedź, precyzyjną odpowiedź, będą w stanie ją obiektywnie sami osądzić. No tak się jawią. Powiedz nam wyraźnie, powiedz nam jasno, jeżeli jesteś Mesjaszem. Słuchajcie, tak naprawdę o co chodzi w tej wypowiedzi? To chodzi o to, że Jezu, to twoja wina. Jeżeli my nie wierzymy, to nie jest nasza wina, to jest twoja wina, że nie wierzymy. Ponieważ ty okazałeś się jakiś niejasny. Taka to już jest nasza przypadłość, że od samego początku winimy kogo? Boga za nasz grzech. Pamiętamy już na samym początku, kobieta, którą ty mi dałeś. I słuchajcie, to ty, to drugie ty, to jest tak potrzebne jak w języku polskim. W języku polskim, po polsku, czy poprawnie, ja bym powiedział, brzmi to: kobieta, którą mi dałeś. Zupełnie zrozumiałe. Zupełnie, ja bym powiedział, poprawniejsze niż stwierdzenie kobieta, którą ty mi dałeś. Ale słuchajcie, to ty tam jest. Dlaczego? Dlatego, że to jest wyrzut skierowany przeciwko Bogu. Że tak naprawdę to twoja wina za to, że ja zgrzeszyłem. To ty za to ponosisz winę. To nasze obwinianie często zaczyna się właśnie od słów takich jak gdyby tylko nie, no tak, ja rozumiem, gdyby tylko nie, gdyby tylko nie. I teraz zobaczcie, przychodzą węże do Jezusa i mówią to, dokładnie to samo. Gdyby tylko nie, twoje przesłanie było takie niejasne i niewyraźne. Gdyby tylko nie, ostatnio ktoś, komu głosiłem Ewangelię, opowiadałem mu o wężach, opowiadałem mu o Mojżeszu, o tym, że węże kąsały, Mojżesz sporządził węża miedzianego, ktokolwiek spojrzał ku wężowi, był uzdrowiony. Następnie powiedziałem, słuchaj, wystarczy, że jedynie spojrzysz w kierunku przebitego gada na krzyżu. Wiecie, jaka była odpowiedź? Marku, to zbyt skomplikowane. Widzicie, bardzo mnie to oburzyło, z czym się zaraz podzieliłem z tą osobą, bo wszystko można było powiedzieć. Można było powiedzieć, ach, to jest za proste, to jest dziwnie proste, to jest banalne, ale na pewno nie można powiedzieć, że to jest zbyt skomplikowane. Spojrzeć ku krzyżowi, to jest zbyt skomplikowane, to jest zbyt skomplikowane przesłanie Ewangelii. Ale widzicie, tacy jesteśmy. Winimy cały świat, obwiniamy okoliczności. A zobaczcie, kiedy obwiniamy okoliczności, to tak naprawdę, pamiętajmy, obwiniamy natychmiast samego Boga. Dlaczego? Dlatego, że On jest Panem okoliczności. To On rządzi, to On jest tym, który swoją opatrznością rządzi okolicznościami naszego życia. Obwiniamy wszystkich, obwiniamy Boga. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy odwagi spojrzeć na siebie, a następnie spojrzeć w kierunku krzyża. Jezus odpowiada na ten zarzut. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, że nie wierzycie. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. I werset 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus odpowiada bardzo jednoznacznie. Odpowiada w zgodzie z Pismem, z hebrajskim umysłem. Pamiętamy, że jeśli chodzi o Greków, jeśli chodzi o Boga greckiego, to mamy tutaj niezmienną, nieporuszalną esencję boską. Jeśli chodzi o Boga, prawdziwego Boga, Boga Żydów, który objawił się w Biblii, jaki to jest Bóg? To jest Bóg, który działa. To jest Bóg, który dochowuje wierności. To jest Bóg, który zawiera przymierza. To jest Bóg, który jest skałą pośrodku najcięższych testów. To jest zupełnie, to nie jest jakaś zasada abstrakcyjna, niezmienna, nieporuszalna. Nie, to jest Bóg, który działa, który zaprowadza swoje zmiany w tym świecie. To, co czynię w imieniu Ojca, mówi Jezus, składa świadectwo. Czyli moje dzieła to są dzieła Ojca. Jesteśmy jedno. Zjednoczeni w celu, zjednoczeni w działaniu, czynimy to samo. Jezus mówi, ja jestem Bogiem, tak jak Ojciec. Mam tę samą chwałę i moc. Słuchajcie, w historii, też kilkakrotnie o tym była mowa, w historii filozofii, jedność i wielość to problem, który trapi pogańską filozofię od początku. Klasa i szczegół. Jak to rozwiązać? W jaki sposób? Pamiętacie, w jaki sposób Platon próbował rozwiązać klasę i szczegół? No, stworzył świat idei. I mamy tutaj królika, to jest jakaś przypadłość, jest poszczególny królik, ale jest królikowatość, która jest niezmienna, abstrakcyjna w świecie idei. I dlatego mogę rozpoznać tutaj królika. Podobnie ze stołem i z wszystkim innym. ale później pojawi się problem. Co zrobisz, Platonie, ze zmianą? A w jaki sposób określisz biegnącego królika? Czyli rzeczy, które wydają się bardzo proste, cała filozofia pogańska rozczaskiwała się, nie była w stanie wyjaśnić klasy i szczegółu. Tylko w trójjedynym Bogu mamy rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że cały świat jest światem, który stworzył nasz Bóg, trójjedyny Bóg, i cały świat objawia właśnie jego atrybuty, że możemy poznać, że ja jestem człowiekiem, ty jesteś człowiekiem, ale jesteśmy różni, ale jednocześnie każdy z nas jest właściwie, poprawnie mówiąc, człowiekiem. Dochodzimy do konkluzji, 26 i 27 werset. Jezus mówi, to są moje dzieła, dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca, czyli te dzieła, które czyni Ojciec, czynię ja. Te dzieła są tożsame. 26 werset, lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. Słuchajcie, Jezus nie ma zamiaru poddawać prawdy. A co to jest prawda? No prawda to jest On sam, to jest Jego osoba. On nie ma zamiaru poddawać siebie samego pod osąd ludzkiego trybunału. Wręcz odwrotnie, to On jest sędzią. Żydzi myśleli, że są niezależnymi arbitrami. Przynieś nam więcej dowodów, przynieś. Brakuje nam jasności, brakuje nam dowodów. Przynieś nam dowodów, a my wtedy co? Rozsądzimy tak, jak należy. Okazuje się, że zupełnie nie. Sami szykowali się Żydzi, by sądzić Jezusa, a oto nagle usłyszeli swój własny sąd. I widzicie, tak to wygląda. Wiele z naszych dyskusji na temat ewolucji stworzenia do tego się sprowadza. Och, tak, tak, dajcie mi więcej dowodów, przynieście mi dowody. No, możemy przynosić dowody, ale to nie o nie w ostateczności chodzi. Widzicie, to jest przypadłość kolejna zbuntowanych ludzi, grzeszników. Mienią się jakimi? Obiektywnymi, mądrymi, niezależnymi sędziami. O, ja będę w stanie osądzić sprawę. Tylko brakuje mi jasności, dowodów. Podczas gdy prawda jest taka, że grzesznicy, każdy z nas, są pożałowania godnymi, małymi, interesownymi, dlatego że mamy, że tak powiem, interes w tym, interesownymi, nienawistnymi, obłudnymi grzesznikami. Taka jest prawda. Jezus demaskuje ich obłudę, osądza ich. Mówi, nie wierzycie, bo nie jesteście moimi owcami. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi, nie jesteście moimi owcami, bo nie wierzycie. Słuchajcie, całe chrześcijaństwo wydaje się to niedojrzałe, raczkujące, wydaje się mówić tą drugą rzecz. Nie jesteście moimi owcami, bo nie wierzycie. Podczas gdy Jezus mówi coś zupełnie odwrotnego. Jezus mówi, nie wierzycie. Dlaczego nie wierzycie? Bo nie jesteście moimi owcami. Nie należycie do moich owiec. Słuchajcie, tego najczęściej brakuje w naszym świadectwie. Można powiedzieć, że to jest najczęstsza niegodziwość, która się przekrada, wkrada w nasze świadectwo, kiedy głosimy innym Ewangelię. Ta niegodziwość to ustanawianie grzesznika jako sędziego Bożej Ewangelii. Zamiast tego powinniśmy od samego początku usuwać wszelkie podstawy niezależnego osądu spod stóp grzesznika. Dokładnie tak jak Jezus. Odpowiem na twoje zarzuty, tak? Masz jakieś pretensje, jeśli chodzi o stworzenie? Myślisz, że ewolucja jest prawdziwa? Ach, przyniosę ci dowody. Odpowiem, postaram się odpowiedzieć na wszystkie zarzuty, które masz przeciwko stworzeniu. Ale jednocześnie pamiętaj, że musisz się nawrócić. Pamiętaj, że nie masz żadnego obiektywizmu, żadnej zdolności, aby rozsądzać rzeczy należycie. Słuchajcie, my musimy głosić tą prawdę. Nie możemy czynić grzesznika niezależnym arbitrem i sędzią, ale wręcz odwrotnie, musimy go uświadamiać, że nie ma żadnej zdolności, aby rozsądzić rzeczy tak, jak należy. Trzeba mówić, musimy głosić biblijne przesłanie. Jesteś martwy w swoich grzechach. Potrzebujesz zmiłowania z góry. Tak więc nie zwlekaj, zwróć się do przebitego. Zobaczcie 27 jeszcze raz i 28 werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. A ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Tak naprawdę mamy tutaj podstawy naszej reformowanej wiary dotyczące zbawienia. Ojciec dał owce synowi. Syn przyszedł je zbawić, obdarować życiem. Jezus wie co więcej. Jezus doskonale sobie zdaje sprawę i wie, kto to jest, kto do Niego należy. A wszystko z łaski. Zwróćcie uwagę, że całe to dzieło, o którym tutaj mamy opisane, wszystko jest z łaski, nie na podstawie uczynków, nie na podstawie naszego dobrego charakteru, naszego nastawienia, ale na podstawie Bożego wyboru i Bożego zmiłowania. Całe to dzieło, które jest tutaj opisane w jednym, drugim wersecie, dzieło syna, dzieło ojca, który dał owce synowi, wszystko to podmiotem jest Bóg. Bóg dokonuje swojego dzieła. Słuchajcie, arminianizm z wolną wolą, a to jest powszechne zjawisko w kościele katolickim. Cały kościół katolicki jest zbudowany na pelagianizmie. Większość świata ewangelikalnego to jest arminianizm z wolną wolą. Zawsze buduje ludzką pychę. Wszyscy mieli taką samą szansę, te same możliwości, ale my uwierzyliśmy. W którymś momencie następuje ten moment, w którym to jest twoja decyzja i twój wybór i twoja w rezultacie zasługa. Słuchajcie, nic z tych rzeczy, żadnej takiej podstawy nie daje nam ten urywek, który słuchaliśmy. Cały ten urywek jest urywkiem wielkiej pociechy. Powinien wzbudzić naszą niepohamowaną wdzięczność za to, co Bóg nam uczynił. Oto Bóg nas zbawił. Jezus przyszedł po co? Kilka wersetów wcześniej, by złożyć swoje życie za owce. Jezus przyszedł i zapłacił cenę za twój grzech. Jezus nie przyszedł. Słuchajcie, nie myślmy to o tym w takich kategoriach, że Jezus przyszedł i zapłacił jakąś potencjalną cenę za potencjalne nie wiadomo co, za potencjalnych ludzi. Jezus przyszedł i zbawił. Jezus przyszedł i zapłacił konkretną cenę za twój grzech. Jezus przyszedł i osiągnął dokładnie to, po co przyszedł. Jego zbawienie nie jest w ogóle potencjalne, ale aktualne, rzeczywiste, dokonało rzeczywistej rzeczy na tym świecie. Podczas gdy wielu naucza, że to było jakieś potencjalne, nie wiadomo co, realnie nie osiągało niczego. Nic z tych rzeczy. Chrystus przyszedł i umarł za twój grzech, za twoje grzechy, po to, żeby cię od nich uwolnić. Jedna rzecz nie powinna nam umknąć w całym tym urywku. Od tego zaczęliśmy. Zwróćcie uwagę, wy nie wierzycie, Jezus mówi, zwraca się do Żydów, wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Zaraz w następnym wersecie, zobaczcie, owce moje głosu mojego słuchają. Podobieństwo, jak i kontrast. Wy nie wierzycie, owce natomiast słuchają. Czyli wiara i słuchanie ponownie idą w parze, są stosowane wymiennie, zamiennie. I tak z drugiej strony charakterystyka owcy, owca, która wierzy, to owca, która słucha głosu pasterza. Pasterz ją zna. Owca idzie za głosem swojego pana. Owca nie oddala się od stada, nie oddala się od owczarni, nie jest sama, ale trwa w słuchaniu, trwa przy pasterzu, słuchaniu swojego pasterza. I teraz dochodzimy do przeraźliwie ważnej kwestii. Kwestii, o którą naprawdę wielu rozczaskuje się obecnie. A mianowicie dzieło ducha dokonuje się przez słowo. Przez słowo, wydaje się takie proste, przez słowo, które dochodzi do nas z zewnątrz. Dzieło ducha dokonuje się przez słowo i przez sakrament, który dochodzi do nas z zewnątrz. Słowo, które dochodzi pośrodku ludu Bożego. Zobaczcie, w przeciwieństwie do tego żyjemy w świecie niezależności i indywidualizmu. Wydaje się, że dominującym duchem, nawet w naszym świecie ewangelikalnym, jest duch przebudzenia raczej niż duch reformacji. Czym różnią się te dwa duchy? Duch przebudzenia od ducha reformacji. Widzicie, duch reformacji łączy dzieło ducha nierozerwalnie z objawionym Słowem Bożym, z Biblią i z sakramentem. Podczas gdy duch przebudzenia mówi, że duch działa, ach, ta Biblia, 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 to słowo, słowo, słowo. Nie, duch działa w moim sercu, bezpośrednio, w oderwaniu od Słowa Bożego, w oderwaniu od Kościoła, w oderwaniu od ludu Bożego. Duch bezpośrednio dotyka mojego serca. Stąd pytanie, jak mogę poznać wolę Bożą? Ja poznaję wolę Bożą bezpośrednio. Duch przemawia do mnie przez serce. Słuchajcie, to jest coś, co jest zupełnie obce duchowi, czy tej tradycji, którą usiłujemy utrwalić w naszym Kościele. Duch reformacji to duch, działanie ducha łączy się bezpośrednio i nierozerwalnie ze słowem, które przychodzi do nas z zewnątrz i które nas przemienia, które tymi organami dochodzi do nas i przemienia nas pośrodku ludu Bożego. Duch działa w oderwaniu od słowa? Absolutnie nie. Jakże, i stąd się pojawiają dylematy, jakże może to być złe? Mój pastor, znajomi z kościoła mówią, nie rób tego, to może być jakiś zły kierunek. Kiedy moje odczucia są zupełnie inne, mam wrażenie, że to na pewno jest wola Boża. Na pewno. Widzicie, nic z tych rzeczy. Duch działa w nas, jego dzieło jest nierozerwalnie związane ze Słowem. I teraz wracając do tego, co Sebastian powiedział na wstępie do nabożeństwa. Słuchajcie, najwyższej wagi jest to, abyśmy zrozumieli, że dzisiejsze kazanie, i to, słuchajcie, to, te słowa są naprawdę źródłem strachu dla mnie, niż pocieszenia. Że dzisiejsze kazanie to nie Marek, to nie Sebastian w inne tygodnie, ale to głos samego Chrystusa, który dochodzi do nas. Oczywiście w zgodzie z objawionym Słowem Bożym. Słuchajcie, rozpaczliwie potrzebujemy tego słowa. Tak jak powiedział apostoł, przyjmujemy je nie jako słowo ludzkie, ale jako ono jest prawdziwie słowo samego Chrystusa. Tak więc kazanie to nie opinia, dobra rada, sugestia, ale słowa Chrystusa i oczywiście do tego stopnia, do którego odzwierciedlają one nauczanie Słowa Bożego. I stąd musimy znać Słowo Boże, żeby wiedzieć, czy słowo, które słyszymy podczas kazania, jest właściwie wyjaśnionym Słowem Bożym. Ale niemniej, zwróćcie uwagę, cały Nowy Testament, wszędzie to jest powiedziane. że to są Boże środki do tego, aby Słowo Chrystusa w nas zamieszkało. Tak więc jeżeli jesteśmy owcami Chrystusa, musimy słuchać Jego słowa w kontekście nie jakiejś niezależności, ale w kontekście współzależności i w taki sposób Bóg dokonuje swojego dzieła pośród nas. Dziwne? Och, ludzie, ja pierwszy przyznam, że to jest mega dziwne. Bardzo niezrozumiałe. Ale dokładnie tak Bóg to ustanowił. I teraz oto jest dzieło Syna. Zobaczcie 28 werset. Ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Jakie jest dzieło Syna? No, otóż daje im życie, nie giną, ratuje ich od śmierci wiecznej, to Chrystus, tego Chrystus dokonuje. Co więcej, są bezpieczne przy mnie, mówi Jezus, kiedy słuchają mnie, idą za mną, są bezpieczne przy mnie. Muszą przejść, pamiętamy, śpiewaliśmy psalm 23, muszą przejść przez wiele niebezpieczeństw, jednak żadne z nich nie jest w stanie im zagrozić. Ale zwróćcie uwagę, że 29 werset mówi, że okazuje się, że dzieło Syna to dzieło Ojca. To On dał owce Synowi, by ten obdarzył je życiem, by ten je uratował. Jak czytamy, Ojciec większy jest nad wszystkich i nikt nie jest w stanie wydrzeć nas z ręki Ojca. W podstawówce mieliśmy w klasie takiego Bogdana. Dobry chłopak był, ale był największy i najsilniejszy w klasie. Także wszystkich ustawiał. Nikt mu nie podskoczył. W zasadzie jedynym ratunkiem było ratowanie się ucieczką. To był realny ratunek. W pewnym sensie tu jest coś podobnego. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Słuchajcie, Bogu też nikt nie podskoczy. Nie można się nawet ratować, nie ma gdzie uciec. Dlaczego? Dlatego, że On jest ponad wszystkim. Co więcej, to chyba jest najbardziej pocieszające, Ojciec umiłował nas ponad wszystko. Jeśli nawet swojego Syna poświęcił. Pomyślmy o tym. Tak więc każdy, kto złożył nadzieję w Synu, wytrwa do końca. Pamiętacie, jeżeli słuchaliście uważnie czytania z Dziejów Apostolskich, Bóg ustanowił pastorów, by ci głosili, komunikowali słowo Chrystusa i by dzięki temu owce mogły mieć życie. Ale jeżeli słuchaliście uważnie Dziejów Apostolskich, tam była obietnica w cudzysłowie, że przyjdą tacy, którzy będą szarpać i gryźć owce, którzy o ile to tylko możliwe, będą próbowali zagryźć i zniszczyć owce na wieki wieków. Prawda jest jednak taka, że ci, którzy należą do Pana, bez względu na to, przez jakie trudności by nie przechodzili, wytrwają do końca. A tak naprawdę zostaną zachowani, bo o tym mówi ten urywek. Także my wyznajemy wytrwanie do końca, jedna z podstawowych prawd naszego Kościoła, ale lepiej chyba nawet by było wyrazić tą samą prawdę, zamiast wytrwanie do końca, co jest prawdziwe, zachowanie do końca. Tak więc możesz być słaby dzisiejszego poranka, bliski upadku, kuszony, pełen wątpliwości, ale pamiętaj, że w ostateczności jesteś w ręku Syna. Więcej, jakby tego było za mało, przecież to już wystarczy. Ale tu mamy jeszcze kolejne zapewnienie, że w ostateczności jesteś w ręku i Ojca. Zaczęliśmy od wersetu 22. Pamiętacie, obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Wypadałoby, wysuwając się poza nasz urywek, ale wypadałoby zakończyć wersetem 36. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Zobaczcie, na początku było oczyszczenie świątyni, poświęcenie świątyni. I teraz Jezus mówi, prawdziwa świątynia? Widzicie, gdzie jest prawdziwa świątynia? Ani Antioch złowrogi, który zbezcześcił świątynię, ani Żydzi, ani Machabeusze, którzy, o, wielcy obrońcy, którzy za nic mieli tak naprawdę Boże prawo, ustanowili swój nieprawowity, swoje nieprawowite kapłaństwo. W ogóle im nie zależało na tym, żeby mieli pozór pobożności. Tak samo jak Żydzi, którzy obecnie przy Jezusie obchodzili oczyszczenie świątyni, poświęcenie świątyni. Nic z tych rzeczy w ogóle im nie zależało, ani na czystości świątyni, ani na żadnej pobożności. Ale zobaczcie, oto przyszedł prawdziwy Machabeusz, który jest świątynią, sam jest świątynią poświęconą i poświęconą nie przez ludzi. To jest dopiero doniosłe. Ci próbowali ją poświęcić, podczas gdy tu jest, Jezus mówi, do mnie, którego Ojciec poświęcił. Zobaczcie, o wiele więcej mamy tutaj niż świątynię. Oto sam, nie ludzie, ale sam Ojciec poświęcił Jezusa jako świątynię, w której dokonało się nasze zbawienie. On zapewni zwycięstwo swojemu ludowi. Jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni na wieki, patrząc w kierunku Chrystusa. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy, że Ty jesteś naszym wyzwoleniem, że wreszcie ustały nasze pełne pychy przemówienia, pełne pychy przechwałki naszymi własnymi mądrościami. Teraz potrafimy spojrzeć na siebie tak, jak należy. Często to powoduje naszą rozpacz, ale jest pocieszenie. Pocieszenie jest w krzyżu. Dziękujemy Boże, że choć jesteśmy słabi, kuszeni, pełni wątpliwości, to jednak wiemy i nasza nadzieja jest w tym, że spoczywamy w ręku Syna, że spoczywamy w Twoim ręku, o Ojcze. Dziękujemy za to. Prosimy Boże, dodaj nam otuchy podczas dni naszego pielgrzymowania na ziemi. Amen.